Masz sprawę do załatwienia?
Poczta Głosowa Radia Zielona Góra 661-971-971. Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Kłaniam się.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Panie prezydencie, wczoraj na naszych falach pani radna Bożena Ronowicz proponowała, wyszła z takim apelem, aby miasto spróbowało założyć na wszystkich miejskich budynkach, czy to szkoły, czy to inne budynki, panele fotowoltaiczne. No, to by pozwoliło zmniejszyć rachunki za prąd z jednej strony, z drugiej strony działanie typowo proekologiczne. Co pan na to?
Tak, z panią Bożeną Ronowicz na ten temat rozmawiamy już od wielu lat i te obiekty oświatowe, które były temu modernizowane, takie fotowoltaiczne panele pozyskały. Natomiast wiemy już o tym, informowaliśmy wszystkich, że na dachu wiaty, na zajezdni, gdzie nasze nowoczesne elektryczne autobusy stoją w nocy, tam będą zainstalowane panele fotowoltaiczne. Uzyskaliśmy 20 parę milionów złotych dodatkowych środków unijnych i kilka z nich właśnie zostanie przeznaczonych na to, aby nasze autobusy ładować taniej niż prądem pozyskiwanym położonej obok elektrociepłowni. Natomiast jedno z zadań do Polskiego Ładu, które w drugim naborze chce prezydent miasta złożyć, jest termomodernizacia 9 kolejnych obiektów oświatowych i oczywiście w ramach tej termomodernizacji te obiekty pozyskałyby też panele fotowoltaiczne.
No a miasto chce też podobno postawić lampy LED-owe i tam też byłyby takie urządzenia do ładowania jednocześnie tych lamp, prawda?
Może niekoniecznie, bo te urządzenia do ładowania to są tylko w miejscach, gdzie nie ma doprowadzonego prądu. Natomiast rzeczywiście to najmniejsze zadanie do Polskiego Ładu, a więc o wysokości dofinansowania 5 milionów złotych, chcemy przeznaczyć na wymianę miejskich lamp, a mamy ich ponad 4 tysiące do wymiany, bo 2 tysiące mamy już LED-owych. Ale te 4 tysiące są obecnie wykorzystywane z bardzo dużym poborem mocy dzięki zastosowaniu oświetlenia LED-owego, nowoczesnego. Nasze zużycie prądu kilkakrotnie by zmniejszyło się.
A teraz jest skończona chyba trasa, szosa kisielińska, tam też są stawiane nowe lampy, one też będą LED-owe, jak rozumiem?
Ale oczywiście, od kilku lat wszystkie przebudowy naszych ulic wiążą się też z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia, stąd też około 2000 właśnie już posiadamy LED-owych lamp, natomiast ponad 4000 jest do wymiany i chcemy ten projekt, który będzie składany 15 lutego, też temu problemowi poświęcić.
Dobrze, zostawmy sprawy ekologii. Przejdźmy do dróg, a właściwie do budżetu obywatelskiego, ponieważ tutaj przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zarzucali państwu, aby te drogi lokalne zostały włączone do wykonywania ich, czy głosowania na nie w budżecie obywatelskim. Ja pamiętam, kilka lat temu była taka sytuacja, że te drogi były rzeczywiście, mogli mieszkańcy głosować na trakty, na drogi, którą drogę zrobić. No i wtedy w drugą stronę wręcz domagano się, żeby wyłączyć te drogi. I taka sytuacja była przecież, a teraz odwrotnie. Będzie zmiana?
Panie redaktorze, tak naprawdę to nie chodzi nam dzisiaj o to, czy przedmiotem głosowania jest droga, czy nie jest droga, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą wspólnie przyjęliśmy razem z radnymi opozycji, a więc radnymi Platformy Obywatelskiej, uzgodniliśmy wówczas, że pod głosowanie przedstawiane są tylko te inwestycje, które są gotowe do realizacji i zakończenia w ciągu jednego roku. Stąd też tak szybko odbyło się to głosowanie na ten bieżący rok i nawet zorganizowaliśmy specjalną sesję nadzwyczajną na początku stycznia, przed tygodniem, żeby te zadania, które wygrały, na ten rok wpisać. Natomiast praktyka pokazuje od 3 lat co najmniej, czyli okresu i pandemii, ale też i przejęcia części zadań przez Wody Polskie, że przygotowanie dokumentacji nie trwa mniej niż rok. Czyli nie można złożyć wniosku na drogę, która nie ma dokumentacji, ponieważ wiadomo, że my do końca tego roku nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Więc przyczyn oczywistych, przyczyn związanych z realizacją uchwały Rady Miasta. Nie możemy takiego wniosku przedstawić pod głosowanie, ponieważ ono by przeczyło zasadom wpisanym do uchwały, że zadanie w budżecie obywatelskim na rok 2022 musi być w 2022 roku zrealizowane. I oczywiście my rozmawialiśmy o tym z radnym Zaleskim, który jest odpowiedzialny u nas za konsultacje, że chcemy po tym właśnie dziś obecnym naborze, po jego zakończeniu, porozmawiać z mieszkańcami, czy zależy nam na tym, aby realizować zadania w ciągu jednego roku, tak jak to było dotąd, czy chcielibyśmy na przykład głosować dzisiaj nad zadaniem, które będzie zrealizowane za 2 albo za 3 lata. Ale to jest kwestia dyskusji, a nie krytyki dla krytyki, ponieważ żeby zmienić te zasady, trzeba mieć uchwałę Rady Miasta.
No, to taką uchwałę trzeba będzie w takim razie chyba stworzyć, jeżeli byłyby te zmiany tak do wprowadzenia, jeżeli państwo chcieliby je wprowadzić.
Są proponowane zmiany różne i dlatego jakby proszę jakby o kontakt z radnym Zalewskim, który właśnie odpowiada za to, żeby przeprowadzić konsultacje i znaleźć takie rozwiązania, które dla mieszkańców będą najbardziej odpowiadające, ponieważ budżet obywatelski sam sobie mówi o tym, że mieszkańcy sami wybierają inwestycje, na które chcą, aby środki niemałe, bo ponad 6 milionów złotych zostały rocznie właśnie, to ustawa mówi o tym sejmowa, że w roku trzeba wydać ponad 6 milionów złotych.
No tak, mieszkańcy zgłaszają do budżetu przecież swoje projekty, następnie odbywa się głosowanie. Takie są zasady rzeczywiście budżetu obywatelskiego. Dobrze, panie prezydencie, kilka dni temu jeden z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej zwrócił państwu, że niepotrzebnie prezydent Kubicki miesza się do pełnego przebiegu proponowanej tej obwodnicy zachodniej, prawda, czyli która będzie budowana już za jakiś czas, łącznie z mostem w Pomorsku. I właśnie chodziło o odcinek drogi od Pomorska do Sulechowa, że państwo nie powinni się mieszać. Taki padł zarzut. Co pan na to? Zielonej Góry to naprawdę nie dotyczy?
Te zarzuty przedstawiał pan radny Rewers. No, od kilku lat dopiero będący radnym. Od roku też dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim odpowiadającym za promocję. Jakby może mało doświadczenia przemawiało za tą jego wypowiedzią, bo jest oczywistym, że po pierwsze, realizując pewne zadania, trzeba myśleć o przyszłości. I on twierdził, że ponieważ Urząd Marszałkowski realizuje most w Mielsku, a prezydent obwodnicę południową, to nie powinniśmy myśleć o innych nowych rozwiązaniach, a więc to nie. Zawsze trzeba myśleć o innych. Ale po drugie, trzeba myśleć o nowych planach w sposób kompleksowy. I nam się wydaje właśnie, że nie chcemy popełniać błędu marszałka, który jest w przypadku mostu w Mielsku, tylko chcemy, mówiąc o obwodnicy zachodniej Zielonej Góry, a więc o drodze między trasą północną a Wysokim, wiedząc, że między Wysokim a Pomorskim będzie wybudowany most, myślimy, żeby następnie te pojazdy, które tam dotrą z Zielonej Góry, miały jak skomunikować się z S3 czy z drogą krajową 32 w Sulechowie. Dlatego też działania prezydenta, które doprowadziły do tego, że znalazło się 130 milionów złotych na nową drogę między Pomorskim a Sulechowem. Tego typu planowania, które doprowadzi do równoległego wybudowania 3 odcinków, no niestety nie było przy planowaniu budowy mostu w Mielsku, bo tam owszem, będzie wybudowany most, będzie obwodnica Łazu i Drożkowa. Już nie będę opowiadał o tym, jakie były protesty mieszkańców w Łazie, ale to zostanie zrealizowane w tym roku. I teraz wiadomo, w momencie, kiedy tego typu korytarz pojawia się nowej drogi, nowego mostu przez Odrę, zaczną z niej korzystać także pojazdy ciężarowe, szczególnie ze strefy w Nowym Kisielinie. Jak tam mają dojechać? No oczywiście przez Drożków. Miała być równocześnie zrealizowana ulica Drożkowie, nie została, dopiero teraz zaczynają się prace projektowe. No ale przejadą te ciężarówki przez Odrę i co dalej? Czy mają jechać przez Krenicę do Kargowej, do drogi krajowej 32, czy mają jechać przez Konotop, Sławę do Wschowy? No zabrakło pomysłu, w jaki sposób te drogi, o których mówię, mają zostać wyremontowane, zmodernizowane, bo nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj, proszę sobie pojechać do Bojadeł i pomyśleć, jak tam ciężarówka
ciężko
ma,
by
ma
było
dotrzeć.
Rzeczywiście, gdyby no, nagle taki ruch został skierowany.
Tak, dlatego ja proponuję jednak, żeby na ten czas, dopóki nie zostanie rozwiązany ten problem, zabronić jazdy przez most w Mielsku, przez ruchu ciężarowego, bo nie można z jednej strony robić coś dobrego dla gminy Zabor, a jednocześnie rozjeżdżać gminę Bojadła czy Sławę.
Dobrze, panie prezydencie, mam jeszcze...
My myślimy kompleksowo i stąd też chcemy nie to, że my się ucieszymy z gminą Czerwień, co będzie mieć umowę zachodnią, natomiast miasto gmina Sulechów będzie miała potężny problem, że będzie rozjechane po Morską Mozów. Nie, dlatego postaraliśmy się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i one doprowadzą do tego, że gmina Sulechów będzie równie zadowolona wszystkim jego mieszkańcy.
Dobrze, panie prezydencie, chciałem spytać jeszcze o Park Tysiąclecia, bo w ramach Polskiego Ładu ma on zostać no, gruntownie zmodernizowany. Jak sytuacja wygląda na dziś?
Tak, uzyskaliśmy 4,9 miliona złotych dotacji z Polskiego Ładu. Myślę, że około miliona dwóch na pewno będą to środki własne. Kończą się właśnie prace projektowe. Jutro będziemy z projektantem i z wojewódzką konserwator zabytków mieli wizję lokalną, bo wiadomo, że przecież był to historycznie cmentarz. Stąd też praktycznie wszystkie nasze działania mają sposób jak najmniejszy ingerować w grunt. Wszystkie ścieżki czy schody mają iść śladami dotychczasowymi i być wyniesione w górę, aby w jakiś sposób nie narazić się na niepotrzebne badania archeologiczne. Natomiast owszem, mieszkańcy chcieli, żeby w tej rewitalizacji ujęta została budowa tężni. Pod nią będą musiały być oczywiście wykonane fundamenty. Stąd też po uzgodnieniu jutrzejszym lokalizacji tej tężni, jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na realizację, wykonamy roboty archeologiczne w tym miejscu i jeśli trzeba, także dokonamy ekshumację pozostałości po cmentarzu. Więc chcemy to zrobić pod kontrolą konserwatora i tak, żeby jak najmniej zaburzać dotychczasowe jego funkcje.
I oby się udało przeprowadzić właśnie w taki sposób, jak pan zapowiedział. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Czas nam się wyczerpał. Naszym gościem był dziś Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.